lubię zapach nafty.
Proszę pani, proszę wierzyć, ja ją ciągle dopełniam i kiedy mam ochotę sobie naprawdę coś napisać, to tak najpierw sobie posiedzę, powdycham. Jest to naprawdę piękny, stary zapach. Bo muszę pani powiedzieć, że ja czytałam już Treny mając 5 lat i płakałam nad dorożulką. I jak była nafta, no to był cud, więc ja zapach nafty pamiętam z tego okresu. Zapraszam panią tutaj do siebie, tutaj jest takie moje gniazdko, nazywam to gabinetem, bo tu jest pełno książek, papierzysk i różne rzeczy i dlatego zapraszam, chciałaby pani może spocząć.
To tak jakbym była w siedzibie wróżki.
Ja tak się czuję, bo poniekąd na tych spotkaniach dla dzieci, to ja się czuję jak wróżka i niektóre dzieci tak uważają. Pani bibliotekarki jak mnie zapraszają, czy panie nauczycielki do szkół, czy przedszkoli, to tak mi zapowiadają, słuchajcie dzieci, a dzieci mówią, wróżka, dobra wróżka. No to jest, czy to nie jest sukces? Bo to, co pani robi, ma pani na twarzy, ma pani w swoim wyglądzie. No to jest ważne chyba, prawda? To jest tak trochę z aktorstwa.
Wróżka ma piękne rzeczy, stare i pani je posiada tutaj. W serwantce widzę przepiękną porcelanę. Miśnieńską, no myślę, że ma z 200 lat.
Tak, to są takie chyba pokoleniowe. To jest taka cenna rzecz, która się przechowała, bo przecież wiadomo, że wojna dużo zabrała. Ale to się przechowało u moich ciotek dwóch, bo one idąc do zakonu, dwie moje ciotki, matki, siostry, musiały wnieść wiano, tak jak panny młode wnosiły wiano, posag do małżeństwa, tak i zakonnice też, niestety, tak było. Przed wojną, kiedy moje ciotki były piękne i młode. No więc one dostały coś takiego i potem... Także to są takie starocie.
Są też szabelki.
Tak, a tu już spodek, że będzie miał inną szabelkę, widzi pani, bo to są w różnych dokupowanych. Zbiło się, no to taka sobie szła i sobie kupowała osobka. No, hepra piękna przecież.
Tak, niesamowite
wrażenie. Jedna z pierwszych, niesamowite, ten posąg tej, prawda? Zresztą to jest lane srebro, no niesamowite. Tu jest też piękna taka rzecz, piękna stara lampa na przykład. O, tu, jeśli pani spojrzała tutaj na ścianę, to tu jest moja opera właściwie, libretto do opery. Tu parę lat było grane w Szczecinie, Muszka. To na ścianie sobie tak powiesiłam celowo, ale tu jest jeszcze może...
Muszka, przedstawienie muzyczne dla najmłodszych.
Tak, tak, tak. Ale proszę pani, proszę zwrócić na ten mniejszy plakat uwagę, tutaj. To są moje kolędy. Wtedy, w tym czasie, to był 91 czy 3 rok, to proszę zobaczyć, gdzie one, w jakim one są gronie. Proszę przeczytać.
Najpiękniejsze kolędy z polskich nagrań, 1993
tak.
rok.
Moje kolędy, pierwsze dla dzieci nagrane kolędy, były najpiękniejsze w tamtym roku. Chcę pani pokazać tutaj, jak wyglądała okładka, bo tam jest, tam oni zrobili, nie mieli jeszcze pełnej okładki. Jeszcze ilustratorka nie zrobiła pełni tej okładki, ale oni potrzebowali wydać obwolutę. Polskie nagrania. W związku z tym jest tutaj biała. A to oryginalnie wygląda tak ta okładka. O właśnie. I one były najpiękniejszymi kolędami wydanymi przez Polskie Nagrania. Ja jestem z tego bardzo dumna. Dlatego, że ja bardzo kocham dzieci. I dlatego chciałam, żeby po mnie została tradycja. Potem następną moją właśnie dumą to jest książka. Jak to u dziadków Wielkanoc była ta książka. Ona powstała znacznie później. Niech leży, niech pani redaktor nie podnosi, bo tu jest tych książek tak dużo. Ta moja książka była chyba 9 czy 8 książką napisaną, wydaną, bo napisałam dużo więcej, ale wydaną chyba 8 książką. Ponieważ zwróciło się do mnie takie Podbydgoski Dom Kultury o to, aby tak jak zrobiłam z kolędami, to czy nie mogłabym zrobić tego, bo nie ma literatury dla dzieci na ten temat, coś na Wielkanoc. I zrobiłam, jak to u dziadków Wielkanoc było, po czym też ją umuzykalniono. Możemy kawałeczek pójść, chociaż minutkę. Ja tutaj wyłączyłam, ale przygotowałam tą muzyczkę. Przepraszam. Teraz ją włączę. Chyba już idzie, tak? Nie widzę. Tak. Jak pani posłucha, to jest wstęp do tego właśnie. posłuchamy muzyki. Jak pięknie kompozytor zrobił wstęp do tej książki. Muzycznie. Grubiński jest niesamowity. Chcę go tu pochwalić. Gdzieś tam, jak jesteś, Krzysiu, i będziesz słyszał, to słuchaj właśnie. Bo do tej książki, która jest jedyną w literaturze dziecięcej, dalej powstała piękna muzyka. I poza tym, że napisałam tą jedną operę, libretto do opery dla dzieci, to tutaj też powstała śpiewogra. I też piękne przedstawienie. Wyłączymy, tak? Proszę pani, ja już w latach 70. czyniłam jakieś tam próbki i wysyłałam do mojego bardzo lubianego przeze mnie pisarza, pana Fidlera. I czasami mi odpowiedział, że dobre teksty. Dwoma zdaniami. I kiedyś mi napisał, wie pani co, ja się wybieram w podróż dookoła świata. Dostałem stypendium, pisze mi pan Fidler, z Ministerstwa Kultury i w związku z tym jadę sobie zobaczyć, czy jeszcze rybki śpiewają w Ukajali. No więc ja już wszystko zrobiłam, szczegółów nie będę opowiadała, żeby też być w tej podróży. Wybrałam się w tę podróż dookoła świata, gdzie zapoznałam pana starszego, pana Arkadego Fidlera, jego syna też Arkadego i lekarza tychże panów. Wspaniali ludzie, tak jak późniejszy mój mąż, kapitan Petrusewicz, którego poznałam na tym statku, bo był dowódcą tego statku.
A jak statek się nazywał?
Nazywał się Czacki. I proszę pani, poznałam tam epigonów kultury, bo pan Fidler nazywał kapitana erudytą. I potem po jakimś tam czasie został moim mężem.
A czy Arkademu Fidlerowi też się podobały pani bajki?
No, musiały mu się podobać, skoro zawiadomił mnie, że będzie gdzieś tam wyjeżdżał sprawdzać, czy te ryby śpiewa. Rzeczywiście byłam z nim na tej wycieczce, kiedy zajechaliśmy do Peru. To była straszna rzecz, bo jechaliśmy poprzez Andy. Ojej, jak już teraz jeszcze mówię, to nie mogę się skupić w ogóle, bo te wysokości, wjechała pani prawie po szczytach Ant, nieprawdopodobnie te przepastne rzeczy, a tam gdzieś mu te rybki miały śpiewać. Niech pani sobie wyobrazi to,
że... A one nie śpiewały.
A one nie śpiewały. I po co mi była ta droga? Ale jechałam z nimi razem. Proszę pani, oglądałam te wszystkie jego rzeczy, które on chciał obejrzeć. Powiedział mi w tej podróży, że powinnam pisać i myślę, że to, co robię, to jest tego wynik. Piszę, po prostu piszę.
Świat się budzi dookoła. Jedno drugie tutaj woła. Ów śpi jeszcze, tamten wstaje. Jedno wielkie zamieszanie. Jest szczekanie i gdakanie i kogutów głośne pianie i beczenie i miauczenie i dzieciaków biadolenie.
Pora wstawać, jeszcze troszkę. Uspokójcie tą krokowskę. Jak nie piszą tej kurczaki?
Słychać dzieci i zwierzaki. Skąd tych ludzi takie roje? Co za miny? Jakie stroje? Cóż to? Któż to? Kto mi powie, co za stroik na tej głowie?
Kocham bardzo dzieci. Od urodzenia chciałam być wciąż z dziećmi i kiedy mogłam wybrać studia między Akademią tu Medyczną w Szczecinie, gdzie złożyłam dokumenty, a studiami w Warszawie, studiami specjalnymi, które dotyczyły troski specjalnej właśnie nad dzieckiem, to wybrałam te studia specjalne. Dyplom podpisany przez Marię, profesor Marię Grzegorzewską był dla mnie nieprawdopodobnie cenny. Przez lata pracowałam zawodowo właśnie z dziećmi tu w Szczecinie. Pracowałam dla dzieci troski specjalnej, w placówkach specjalnych. Potem wiele lat też byłam dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej, a więc diagnozowałam te dzieci, prawda? I całe to moje życie zawodowe jakby wpływało także na to, co ja robiłam w tym swoim umyśle, bo ja już wiele rzeczy nie pisałam nawet, ale miałam w głowie. Po prostu wszystko to miało związek z dziećmi, z potrzebą pomagania dzieciom. To trudno, żeby się, jeśli ktoś pisze, to nie może z tego, co robi zawodowo, nie może po prostu, nie może się od tego oderwać. Ja tak właśnie robiłam. Wszystkie moje książki są nakierowane na dzieci. Na 26 tytułów, jakie napisałam, jakie zostały wydane, bo napisałam ich więcej, ale na 26 tytułów 19 jest dla dzieci. Jest pani?
Jestem.
Chciałabym, żeby pani się zajęła tą książką. Tą bardzo, a to potem. Wędrowała koza biała, ten tytuł. Książka jest mi droga. Powiem pani dlaczego, bo tutaj zajęłam się nie jakby eliminacją jakichś takich dramatów, jakichś kompleksów dzieci, tylko zajęłam się skompleksiałym z powodu przezwisk ludzi dorosłych. To środowisko, dla którego to pisałam, było przezywane koziarami. Ludzie się tego wstydzili. Nie mówili, że to jest mieszkaniec Dolska, tylko mówiono koziar. I w związku z tym poproszono mnie, żeby właśnie pod tym kątem pisać. Proszę pani, ta książka zrobiła nie tylko to, że uleczyła rany tych koziarów, bo już teraz nie ma koziarów, teraz są mieszkańcy Dolska. Ale przede wszystkim, proszę pani, stoi pomnik Kozy Dolskiej, proszę sobie zobaczyć w internecie Dolsk, to od razu ma pani na stronie głównej wielką, piękną kozę, którą pani spotka u mnie, zobaczy pani u mnie na serwance.
No widziałyśmy ją przecież, oglądałyśmy.
To ta koza, to jest prototyp kozy, która stoi w Dolsku na rynku. Także lubię tą książkę, bo pomogłam również dorosłym, nie tylko dzieciom. Gdzieś miałam taki... proszę przeczytać. Kozy i medycyna. A kto tutaj jest na tym zdjęciu?
Muszę się przyjrzeć. To pani?
No ja. A tu obok, no koza. Właśnie moja koza miała 5 lat. To było w ubiegłym roku.
A skąd przyszedł ten pomysł, żeby kózka miała róże w pysku?
Ponieważ Dolsk to kozy i róże. Przez wiele już lat, dziesiątki lat, to Dolsk słynął nie tylko z kóz, ale i z róż. Dziękuję za to pytanie. I ta piękna koza ma piękną różę w pyszczku. Proszę zwrócić uwagę, że pani trafiła do domu bajkopisarki. Tu wszystko to są bajki. Ostatnią bajką, którą wspólnie zrobiłam ze wspaniałym, utalentowanym lekarzem Ryszardem Zawadzkim, to są niesłychane opowieści Boćka Skleczewa. I ta bajka powstała w ubiegłym roku. I podobno zaczynają projektować pomnik Bociana w Skleczewie, we wspaniałej gminie, o wspaniałych gospodarzach, wspaniałych ludziach. No ja poznałam tych ludzi, nim napisałam, bo zawsze nim coś napiszę, to ja najpierw poznaję środowisko, dużo czytam. Nic nie napiszę, fantazja jest jedną stroną, ale rzeczywistość drugą. W związku z tym poznałam tych ludzi, poznałam to otoczenie, poznałam to środowisko, poznałam dzieci, bo miałam tam spotkanie autorskie w dwóch szkołach. I w związku z tym obydwie szkoły występują do burmistrza, do urzędu miasta, występują o zrobienie dzieciom, tak jak w Dolsku, kózki, a tutaj bociana. I tutaj ma pani bociana, pana doktora Zawadzkiego. Tak, to jest ostatnia moja książka dla dzieci. Tu jeszcze jest taka charakterystyczna też książka, której podobno, nie mam pewności, tam zdaje się pieniędzy nie bardzo mają, ale już mnie ktoś pytał, tutaj nawet w Szczecinie pytano mnie, młodzież mnie pytała w jednej ze szkół. Chłopiec wstał i zapytał mi, czy pani coś wie o tym, czy wreszcie w tym naszym Śremie powstanie żyrafa. A ja mówię, co ty tutaj masz do wspólnego ze Śremem tu w Szczecinie, bo ja jestem tu w internecie, to jest taka szkoła katolicka Piwoniego. I właśnie oni ze Śremu i tam rzekomo zastanawiają się nad powstaniem pomnika żyrafy. Także te książki robią to, co robią. Pływają. Halo, halo? Halo? Dobrze, witaj sobie.
Powiedziała pani, że żyje pani w bajkowym świecie i faktycznie tu jest bajkowy świat.
Wie pani, nie mogę się z tym światem rozstać, jeżeli ja piszę rzeczy związane z fantazją, no bo to jest bajka, to fantazja, to inaczej nie może wyglądać mój dom. Musi być trochę bajkowy. Jeśli to pani uznała, że taki jest, to się bardzo cieszę.
Tak, jest bajkowy. Jest taki niesamowity. Wchodzimy do domu i wydaje nam się, że wchodzimy do domu dobrej wróżki.
O, jak miło. No, ja chciałabym być dobrą wróżką, bo przede wszystkim moje bajki mają dzieci nie tylko rozśmieszać, bo jestem tak jak każda pisarka, jak każdy pisarz, bajkopisarz jest trochę klaunem, prawda? Trochę rozśmiesza, ale i też pociesza. Więc ja chciałabym je rozśmieszać i pocieszać. I w związku z tym taki ma właściwie cel moja bajka, żeby miała charakter terapeutyczny. I w związku z tym, tak jak pani widzi, ja po prostu staram się, żeby tak wyglądał dom, jak sobie wyobrażam w ogóle prowadzenie terapii dziecka, żeby to dziecko nie tylko skorzystało pod kątem wartości dydaktycznych, bo moje bajki są także historyczne, ale z tych wartości terapeutycznych. Dla mnie to jest najważniejsze ze względu na moje przygotowanie zawodowe chociażby. Moje wszystkie książki, prawie wszystkie, mają zwierzęta. Dzieci uwielbiają zwierzęta. Ja też jestem nie tylko lubiana przez dzieci, ale przez psy. Dlatego, że ja lubię zwierzęta. Ja się może ich, niektórych boję, się boję kota na przykład, ale go lubię. I w związku z tym wiem, że na spotkaniach autorskich dzieci, mając omawianą konkretną książkę, już zamawiają u mnie, proszę pani, a może by pani napisała teraz o żyrafie, albo może by pani napisała o króliczku. I dlatego też ja personifikuję. Te dzieci, te zwierzęta to są przecież, to są jak dzieci rozmawiają z sobą, są przecież dialogi. Przecież moje utwory to nie są wierszyki. A propos wierszyków, to chcę pani powiedzieć, że stanowczo oduczyła mnie pisania wierszyków pani Wawiłow, była taka. Już nie żyje. Na nieszczęście dla literatury, dla dzieci. Na nieszczęście. Wybitna poetka i pisarka pani Danuta Wawiłow. Ona po prostu mnie ustawiła. Kiedy w Warszawie wyskoczyłam ze swoimi bajkami i wierszykami, to ona mówi, słuchaj, ty jesteś po prostu od bajek. Ja tego nie potrafię. Ale ty jesteś od bajek, a ja będę od wierszy. I tak, proszę pani, ja się tego trzymam. A drugą osobą, która natknęła mnie do pisania dla dorosłych również, ale i dla dzieci również, był pan Bogdan Lebel. Znakomitość także, wielka w literaturze. I proszę przeczytać, co mi napisał kiedyś na spotkaniu autorskim w Warszawie.
Aleksandrze, świetnej poetce z wyrazami podziwu, Bogdan
Lebel.
Warszawa, 1993 rok.
Widzi pani, jakie stare dzieje. To jest osobowość jakaś w literaturze. Więc docenił. Proszę pani, sobie wyobraża, że dla mnie to nazwisko duże znaczy. I on powiedział, pisz kobieto, pisz.
Ileż tu rogatych czapek. Ktoś kapelusz z piórkiem łapie, fruwa czyjaś chusta w kwiaty, lśnią bluzeczki białe w hafty. Wszędzie, gdzie przystaniesz, obcasików tu potanie. Cóż to? Cóż to tak wesoło? Naokoło! Tuż przemknęły w paski spodnie. Ktoś w Kitajce stanął godnie. U paska mu kółka dzwonią. Jedne dźwięki drugie gonią. Zafurkotał za oknami jakiś warkocz z wstążeczkami. Ile kokard! Całe rzesze! Kto warkocze, pan nie czesze? Wszędzie chustki albo czepki, buty z cholewami, trepki, są kapoty i żupanki, gorseciki i katanki. Jak tu barwnie, jak wesoło, kręcą się zapaski w koło, wierzchy błyszczą spody.
Czy to jakaś rewia mądry?
Zaroiło się w ogrodzie, wszystko biega, stuka, chodzi, tamten woła, ta się kręci.
Co się dzieje?
Co się święci? Słucham?
Fantazja jest nieprawdopodobnie ważna w życiu każdego człowieka. Niech pani pomyśli, że pani kiedyś była też mała i też pani się zachwycała i pani wchodziła w świat fantazji, który panią zupełnie możliwe, że ustawił na życie. Proszę pani, ile wspaniałych rzeczy, ile. Chcę powiedzieć, że świat irracjonalny z rzeczywistym w bajkach się wcale nie kłóci, bez zderzeń, bez zakłóceń. On funkcjonuje razem, czytając nie wiemy o żadnych, czytając oddychamy zupełnie innym światem. I wiele rzeczy, które pani zostało z tego świata, które pani przeczytała w tamtym okresie, pozostało pani na życie. Potem pani dokonywała wyborów. Ale najpierw pani się zetknęła z bajką, prawda?
Po baranki i zajączki pobrudziły buzie, rączki, gdyż ta mała familiada stale mlaszcze, liże, zjada cukru góry, góry cukru.
Bo zwierzątka te są z cukru.
Trwa więc ciągłe zamieszanie. Jedno biega, inne wstaje. Toż to ranek przecież jeszcze. Od komina słychać świerszcze.
Pani jest dzieckiem wojny.
Tak.
I urodziła się pani?
W Bydgoszczy. To jest moja mama tam. A ojciec mój, nieprawdopodobny człowiek, bo był wiele lat od mojej mamy starszy i dlatego przeszedł wszystko, co mógł. A więc udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
No właśnie widzę, że ma mundur.
Tak, on tutaj sobie ma mundur powstańca wielkopolskiego. Brał też udział w powstaniu wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej. I mało tego, mój ojciec jeszcze brał udział w kampanii wrześniowej i dostał się do niewoli i uciekł z tej niewoli. I dopóki gdzieś się błąkał po tej Polsce i dopóki się nie dowiedział, że ten pierwszy rzut tych jeńców nie był zarejestrowany przez Niemców, nie zdążyli zarejestrować, nim on uciekł. Kiedy się dowiedział, to dopiero wyszedł na świat. No ale niedługo działał w podziemiu, oczywiście był w walce zbrojnej, w tym Związku Walki Zbrojnej. Przeprowadzał Żydów. To była wieś pod Warszawą, Sadniki. Toaleta, nazwijmy to, wychodek, nie wiem jak się to teraz nazywa, był na zewnątrz. To był taki domek wiejski, gdzie myśmy tam przebywali. Ojciec zrobił podwójną ścianę. Za tą ścianą siedziały te biedne w tej toalecie zimnej, zależy w jakim okresie, Żydówki i Żydzi. Było ich tam iluś, tych tej inteligencji właśnie sanickiej. I tych wszystkich kilku jednego dnia capnęli i proszę pani, i mój ojciec niestety do obozu Oświęcim, Grozrozen, Buchenwald, gdzie go zamordowano. Wszystkie zegary, 6 zegarów starych, jakie mam, zatrzymały się. Jeden zatrzymał się autentycznie sam, a resztę zatrzymałam w dniu śmierci mojego ukochanego męża. 17 lat temu. Żaden zegar... Przepraszam. Żaden zegar nie ruszył od tamtej pory. Także stare zegary milczą, ale ja nie. Ja dalej jestem. Ja pani przeczytam fragment właśnie z wierszy moich ulubionych o zegarze. Zechce pani redaktor wysłuchać. Dużo tutaj staroci, bo ja tkwię w tym. Ja lubię tą starość. Zresztą ja wyszłam z takich, ze strony matki i ojca, z takich starych rodów, które hołdowały w urodzie sprzętów. Obydwa, ród Robakowski i Koteckich, także doceniały tradycje, przede wszystkim tradycje.
No ja, ale to są rody z Wielkopolski.
Wielkopolskie rody, tak. Jedno jest bliżej Bydgoszczy, jeden Robakowski, a Kotecki. Tak. Proszę pani, ja odnośnie zegarów, to właśnie kiedy przeżyłam życie właściwie zdrowo, ale zdarzyło mi się, proszę mi wierzyć, że zachorowałam 3 lata temu. Jak wróciłam z tej operacji, to odnośnie zegarów napisałam coś takiego. Zaraz muszę znaleźć, bo chcę pani to przeczytać. Powrót znikąd. Odpychają mnie puste ściany domu. Spojrzenia luster zmienione, kąśliwe. Umarłe wskazówki zegarów starych. Pamięci omszałej oznaki ckliwe. Chcę świat usłyszeć. W rosie traw się kąpać, rozpoznać twarze dawno niewidziane. Po ziemi twardej znowu zacząć stąpać, otwierać drzwi serc, dziś pozamykane. Więc to w związku z tą starością tak było. Jak wróciłam, to było to wszystko dla mnie takie umarłe jeszcze. Ale już na drugi dzień chciałam żyć na nowo. Także już po operacji jestem 2,5 roku. Jak pani, muszę się pochwalić, napisałam 5 pozycji od tej pory. Także życie jest jeszcze przede mną, myślę, i oby tak było.